W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy, która poszerza grupę osób uprawnionych do bezpłatnych leków. Programem objęte zostaną osoby do 18 roku życia i powyżej 65 lat. Lista bezpłatnych leków będzie też rozszerzona z ponad 2 do 4 tysięcy pozycji. Na zmianach, które wejdą w życie we wrześniu, skorzysta około 16 milionów osób. Podczas uroczystości podpisania ustawy w Pałacu Prezydenckim obecni byli m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz przedstawiciele rządu. Prezydent Andrzej Duda podziękował za tę ustawę. Zaznaczył, że jest to kolejna forma wzmocnienia bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków i wsparcia państwa dla rodzin doświadczonych chorobą bliskich.
Wtedy, kiedy przychodzi ten trudny moment, kiedy następuje z jakiejś przyczyny pogorszenie stanu zdrowia czy utrata zdrowia, wszyscy zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że koszty z tym związane, koszty finansowania terapii, leczenia z reguły są wysokie. W tym właśnie obszarze, w którym mówimy o lekach, dosłownie w sensie ustawowym, także o tak zwanych środkach parafarmaceutycznych, czyli środkach spożywczych służących do specjalnego żywienia, a także o wyrobach medycznych. I to, że ze strony państwa polskiego następuje takie wyjście w istocie ze wsparciem w kierunku wszystkich tych osób, które no niestety właśnie zostaną dotknięte przez chorobę, przez pogorszenie zdrowia, to jest w istocie wsparcie dla rodziny.
Z bezpłatnych leków od września 2016 roku skorzystało około 4 milionów seniorów. W tym okresie koszt realizacji programu wyniósł blisko 4,5 miliarda złotych. Teraz ma wynieść 2 miliardy 400 milionów złotych rocznie. W nowej jednostce wojskowej w Olecku będą mieściły się 3 dywizjony z 1. Mazurskiej Brygady Artylerii. Służyć będzie tam ponad 1000 żołnierzy. Przy okazji spotkania z żołnierzami poinformował o tym minister obrony Mariusz Błaszczak. Więcej Anna Włusek.
Szef MONU Mariusz Błaszczak na konferencji prasowej w Olecku przypomniał, że w marcu zapowiadał utworzenie jednostki wojskowej w tym miejscu i oto jest. Pierwsi żołnierze z Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej 11 sierpnia złożyli przysięgę. To dowód na dużą sprawczość rządu, ocenił minister obrony i poinformował, że docelowo będzie tu służyć ponad 1000 żołnierzy. Docelowo też 3 dywizjony z 1. Mazurskiej Brygady Artylerii zostaną uzbrojone w armatochaubice, w artylerię rakietową oraz w bezzałogowce. Celem jest bezpieczeństwo Polski.
W związku z tym koncentrujemy nasze wysiłki, żeby właśnie tu w okolicach Przesmyku Suwalskiego, a więc pomiędzy Rosją w obwodzie królewieckim, a teoretycznie Białorusią, faktycznie również Rosją, która zdominowała Białoruś, żeby zapewnić bezpieczeństwo poprzez właśnie nasycenie zarówno województwa warmińsko-mazurskiego, jak i sąsiedniego województwa podlaskiego, nasycenie właśnie wojskiem polskim.
Nowo powstały w Olecku kompleks wojskowy jest jedną z siedzib 1. Mazurskiej Brygady Artylerii. Brygada ta została powołana w grudniu 2022 roku na podstawie 11 Pułku Artylerii stacjonującego w mazurskim Węgorzewie.
Polska Grupa Energetyczna w zaktualizowanej strategii planuje odejść od węgla do 2030 roku. Neutralność klimatyczną spółka chce osiągnąć do 2040 roku. To o 10 lat wcześniej niż pierwotnie zakładano. Zmienioną strategię przedstawił w Warszawie prezes PGE. W wystąpieniu Wojciech Dąbrowski podkreślił, że grupa wzmacnia działania zapewniające bezpieczeństwo energetyczne Polski, ale też proces transformacji energetyki.
PGE jest liderem produkcji czystej energii, natomiast w 2035 roku będziemy największym producentem energii elektrycznej w Polsce. Energii o zupełnie innej strukturze wytwarzania niż obecnie, energii czystej, opartej na odnawialnych źródłach energii. PGE przyspiesza transformację polskiej energetyki. Jako pierwsza grupa energetyczna w Polsce osiągniemy neutralność klimatyczną już w 2040 roku. Aktualizacja strategii to reakcja na sytuację geopolityczną i gospodarczą w Europie. Efektem realizacji strategii PGE będzie wzmocnienie bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej Polski oraz dostęp do nowoczesnych usług i czystej energii naszych klientów.
Obecny na prezentacji strategii był także wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda, który nadzoruje PGE. W przemówieniu dziękował spółce za współpracę i wskazywał, że przedstawiona aktualizacja służy rozwojowi polskiej energetyki i gospodarki.
Wierzę w to i wiem, że tak się wydarzy, że te elementy aktualizacji i transformacji strategii PGE będą prowadziły do tego, że PGE będzie liderem w polskiej gospodarce. Polską gospodarkę będzie mogła grupa zasilać w zieloną, bezpieczną, stabilną i tanią energię, a bez tego nie będzie rozwoju Polski.
W ramach strategii PGE planuje inwestycje, które mają się skupić na dekarbonizacji i elektryfikacji. Łączne nakłady do 2030 roku wyniosą ponad 125 miliardów złotych. PGE przewiduje też, że skumulowany zysk operacyjny grupy w najbliższych 6 latach wyniesie ponad 90 miliardów złotych. Krajowa Rada Sądownictwa zaapelowała o zachowanie należytych standardów orzecznictwa urzeczywistniających bezstronność sędziowską przy wydawaniu wszelkich orzeczeń. To jedna z uchwał podjęta przez KRS i efekt dyskusji nad upolitycznieniem sądownictwa przeprowadzonej na wniosek ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Za uchwałą w sprawie standardów bezstronności i niezawisłości sędziowskiej głosowało 12 członków KRS-u. Przeciw było 3, zaś 1 wstrzymał się od głosu, poinformowała przewodnicząca Rady Dagmara Pawełczyk-Woicka. Dodała, że rolą KRS nie jest wypowiadać się o konkretnych orzeczeniach, ale o bezstronności sędziowskiej, co jest istotą tego zawodu.
Ponieważ pojawiły się wątpliwości, czy we wszystkich sprawach ten standard jest utrzymywany przez sędziów, Rada zarządziła lustracji niektórych spraw, takich losowo wybranych, żeby poznać skalę problemu, czy w ogóle jest problem, czy to są sporadyczne sytuacje. A jeżeli chodzi o konkretne orzeczenia, to my się tym nie zajmujemy. Są organy państwa inne powołane do tego, żeby ewentualnie podważać to orzecznictwo w formie prawem przewidzianej.
Druga uchwała KRS dotyczy kontroli organizacji pożytku publicznego prowadzonego przez sędziów. Przewodnicząca Rady Dagmara Pawełczyk-Woicka powiedziała, że powstały wątpliwości, czy zachowania są etyczne, a sprawozdania są dostatecznie transparentne.
Stowarzyszenia sędziowskie prowadzą taką fundację Dom Sędziego Seniora i ona jest od wielu lat prowadzona, natomiast efektów żadnych nie ma tej pracy, czyli zasadniczy cel nie jest spełniony. Natomiast były jakieś zbiórki organizowane publiczne na temat uzupełniania wynagrodzenia sędziów zawieszonych. My szczegółów nie znamy, więc są to tylko wątpliwości i one powinny być przedmiotem ewentualnej kontroli podjętej przez właściwy organ.
W związku z tym KRS zwraca się do przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego o przeprowadzenie z urzędu kontroli w odniesieniu do Fundacji Dom Sędziego Seniora i Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia. W resorcie rozwoju i technologii podpisano we wtorek 3 porozumienia pomiędzy Polską a Europejską Agencją Kosmiczną dotyczące rozwoju sektora kosmicznego w Polsce. Umowy oznaczają m.in., że kolejny Polak poleci w kosmos. Planowane jest to na drugą połowę przyszłego roku. Oprócz tego porozumienie dotyczy organizacji stażu dla Polaków w ESA, do których pierwszy nabór planowany jest na wrzesień tego roku. Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda powiedział, że umowy mają także zagwarantować szybszy rozwój polskim firmom związanym z branżą kosmiczną.
Chcielibyśmy, żeby przemysł kosmiczny w Polsce, który już dzisiaj dość dobrze funkcjonuje, mamy 400 firm, które dzisiaj w tej branży działają, a żeby one poprzez te umowy i współpracę z Europejską Agencją Kosmiczną nabrały dynamiki, żeby weszły na wyższy poziom i uczestniczyły w tworzeniu najwyższych technologii. To jest niezwykle ważne, żeby te firmy miały wsparcie, żeby miały szansę na kooperację z ESA, żeby to wszystko, co robią, było skoordynowane i żeby było częścią większego projektu, jakim jest, można powiedzieć, ambicja europejska również w przestrzeni kosmicznej.
Podpisanie porozumień pomiędzy Polską a Europejską Agencją Kosmiczną możliwe było dzięki zwiększeniu polskiej składki do ESA o 295 milionów euro w latach 2023-2025. Nasz kraj jest obecnie w pierwszej dziesiątce państw, które finansują rozwój sektora kosmicznego w Europie. Jeszcze w tym roku możliwe jest podpisanie kolejnej umowy dotyczącej budowy konstelacji polskich cywilnych satelitów obserwacyjnych. Już w piątek do kin wejdzie film fabularny pod tytułem Raport Pileckiego w reżyserii Krzysztofa Łukaszewicza. Dzieło inspirowane jest wydarzeniami z życia pułkownika Witolda Pileckiego, żołnierza podziemia niepodległościowego. Więcej na ten temat Agnieszka Wiśniewska.
Film przedstawia kluczowe momenty z życia pułkownika, od wojny z bolszewikami po tortury i egzekucje z rąk komunistycznego reżimu w Polsce. Tytułowy raport nawiązuje do jednego z największych wyzwań, których podjął się Pilecki, przedostania się jako ochotnik do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz i jego dokładnej infiltracji. Przedpremierowy pokaz filmu odbył się wczoraj w jednym z warszawskich kin. Odtwórca roli rotmistrza Przemysław Wyszyński przyznał, że wcielenie się w jego postać było było dla niego wyjątkowym doświadczeniem zawodowym, ale i emocjonalnym.
Jest to postać niejednoznaczna, bardzo skomplikowana wewnętrznie. Zależało mi na tym, żeby zobaczyć w Witoldzie przede wszystkim człowieka z jego charakterem, z jego motywacjami, z tym, co go inspirowało. Byłem ciekaw, kim był Witold Pilecki. I rzeczywiście historia Witolda Pileckiego może być dla nas źródłem inspiracji do tego, aby w każdej sytuacji starać się rzeczywiście zachować wierność sobie i swoim zasadom.
Witold Pilecki po II wojnie światowej został aresztowany przez komunistów i oskarżony o działalność szpiegowską. Stracono go 25 maja 1948 roku w warszawskim więzieniu przy Rakowieckiej. Jego szczątków do dziś nie odnaleziono.
To były wiadomości w Radiu Maryja.